13 grudnia minie 35 lat od wprowadzenia stanu wojennego. I dzisiaj w ramach cyklu Wydarzenie Miesiąca chciałem opowiedzieć właśnie o tym ważnym wydarzeniu z dziejów najnowszych naszej ojczyzny. Z tym, że chciałem skupić się na jednym aspekcie tej historii sprzed 35 lat. Chciałem bowiem powiedzieć o olbrzymiej roli, jaką odegrał wówczas Kościół katolicki. Czyli dzisiaj w ramach Wydarzenia Miesiąca temat Kościół wobec stanu wojennego. Pozwolę sobie tą swoją wypowiedź podzielić jak gdyby na dwie części. Najpierw zajmę się postawą prymasa Polski, episkopatu Polski, czyli władz kościoła hierarchicznego. W części drugiej przybliżę różne zachowania duchowieństwa na terenie całego kraju. Mówiąc o kościele w Polsce, ograniczam kościół do hierarchii. Zdaję sobie sprawę z tego, że kościół tworzą wszyscy wierzący, jednak tutaj chcę się zająć postawą duchowieństwa wobec wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny, wyłączono telefony, zlikwidowano większość programów radiowych i telewizyjnych, na ulicach pojawiły się pojazdy opancerzone, aresztowano bardzo wielu działaczy Solidarności, działaczy opozycji antykomunistycznej, ogłoszono dekret o stanie wojennym i teraz 13 grudnia to była niedziela. Ksiądz prymas wygłosił wówczas kazanie i w tym kazaniu apelował o spokój. Powiedział między innymi takie słowa. Stan, który przeżywamy, ma być więc czasem, który od chrześcijan domaga się mądrości. Mądrość to nie jest rozbijanie muru głową, bo głowa nadaje się do innych rzeczy. 13 grudnia wszyscy są ogłuszeni tą nową rzeczywistością stanu wojennego. Homilię wygłasza prymas Polski kardynał Józef Glemb i nie potępia w mocnych słowach stanu wojennego, nie wzywa do oporu. Mówi o tym, żeby kierować się mądrością, mówi o tym, aby unikać rozlewu krwi. Wtedy dla wielu ludzi zachowanie prymasa było niezrozumiałe, wielu było w pewnym sensie rozczarowanych. Dzisiaj z perspektywy 35 lat widać, że postawa, jaką zajął wówczas prymas Polski, była olbrzymim dowodem jego mądrości i rozsądku. Stan wojenny już został wprowadzony. Strajk generalny w Polsce nie wybuchł. Tak naprawdę już go cofnąć się nie dało. Mnożenie oporu to było mnożenie liczby ofiar. Dzisiaj wiemy, że minęło kilka lat i komunizmu nie było. Więc ta postawa prymasa Polski, aby cenić to, co najcenniejsze, ludzkie życie, jest postawą ze wszech miar zasługującą na aprobatę, świadczącą o mądrości prymasa Glempa. Ale jest jeszcze coś bardzo ważnego. Wygłaszając taką homilię, ksiądz prymas postawił się w roli mediatora, kogoś, kto może pośredniczyć między społeczeństwem skupionym wokół Solidarności, a komunistyczną władzą, która ten stan wojenny wprowadziła. Z jednej strony prymas Polski apeluje o spokój. Z drugiej strony Kościół nie ma żadnych wątpliwości, kto w tym sporze ma rację. 15 grudnia Rada Główna Episkopatu Polski opublikowała komunikat, w którym sformułowano następujące postulaty, o które ma zabiegać Kościół, postulaty jak gdyby sformułowane w imieniu całego społeczeństwa. Pierwsze, uwolnienie internowanych, a do czasu uwolnienia stworzenie im ludzkich warunków. Drugie, przywrócenia związkom zawodowym, zwłaszcza związkowi zawodowemu Solidarność, zgodnego ze statutem działania. Kościół jednoznacznie opowiada się tutaj po stronie Solidarności. Jednoznacznie wskazuje, kto ma w tym sporze rację. Ale równocześnie jest gotowy do dialogu, jest gotowy do mediacji. Kościół natychmiast również organizuje pomoc, bo internowanie ludzi to jest z jednej strony tragedia tych ludzi, którzy zostali wyrwani z domu w środku nocy, znaleźli się często daleko od dotychczasowego miejsca zamieszkania, ale to jest tragedia ich rodzin, tak? Często zostają dzieci bez środków na utrzymanie. Teraz Kościół włącza się w wielką akcję pomocy represjonowanym ich rodzinom. W Warszawie powstaje prymasowski komitet pomocy osobom pozbawionym wolności. Podobne komitety powstają w diecezjach i wielu parafiach. Aktorka Maja Komorowska, która zaangażowała się w pracę prymasowskiego komitetu, wspominała. Zawsze, gdy wracałam z wyjazdów, niezależnie od pory dnia, czasem był to późny wieczór, miałam otwarte drzwi do prymasa, w czym pośredniczył ksiądz Bronisław Piasecki. Prymas interesował się wszystkim, co dotyczyło internowanych. Sam ich przecież odwiedzał i kilkakrotnie wspomógł nas finansowo. Działająca w komitecie artystka plastyk Anna Fedorowicz oceniała po latach. Bez kościoła, który dał nam parasol ochronny, ta wieloletnia i wieloraka akcja pomocy byłaby niemożliwa. Kościół staje po stronie Solidarności. Kościół apeluje o spokój. Kościół pomaga tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebowali. Kościół również rozwija olbrzymią akcję interwencji w sprawach indywidualnych. Specjalizował się w tym arcybiskup Bronisław Dębrowski, który w bardzo wielu konkretnych sprawach interweniował u generała Czesława Kiszczaka. Często te interwencje były skuteczne. I tak na przykład 8 stycznia 1982 roku ksiądz arcybiskup Bronisław Dąbrowski prosił Czesława Kiszczaka, by uwolnić Andrzeja Janiaka, 53-letniego rolnika ze wsi Góra w gminie Warta, inwalida drugiej grupy, ojciec 11 dzieci. Bardzo często te interwencje właśnie zakulisowe arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego były skuteczne. Wielu internowanych na skutek tych interwencji kościoła uzyskało wolność. Kościół również zatroszył się o opiekę duszpasterską nad internowanymi, nad więźniami politycznymi. Jednym z księży, który sprawował kapłańską posługę wśród internowanych, był kaliszanin posługujący od wielu lat w Warszawie, ksiądz Jan Sikorski. W swoich zapiskach tak opisał Boże Narodzenie w obozie internowanych Białołęce. Ubieramy się do mszy świętej. Wielu prosi o spowiedź. Włączamy indywidualne wyznanie grzechów we mszę świętą. Do koncelebry dołącza się kapelan więzienia. Spowiadamy około 1,5 godziny. W tym czasie pan Śliwiński prowadzi świetnie modlitwy pokutne. Kończymy je ogólnym rozgrzeszeniem. Ksiądz Bronisław Dębowski wygłasza homilię. Bardzo mocno śpiewane kolędy. Bardzo wielu przystępuje do komunii świętej. Po mszy świętej w poszczególnych celach dzielimy się opłatkiem. Kościół hierarchiczny, góra kościoła hierarchicznego, ksiądz prymas, biskupi starają się mediować, starają się pomagać konkretnym osobom, stwarzają warunki, gdzie kościół może być tą oazą spokoju, gdzie różnorakie działania mogą się dziać. Bardzo wielu duchownych angażuje się w sposób jeszcze bardziej bezpośredni w poparcie Solidarności. Jednym z tych jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który organizuje słynne msze święte za ojczyznę. W bardzo wielu miastach Polski odbywają się również podobne nabożeństwa za ojczyznę. I tak na przykład 26 września 1982 roku ksiądz Jerzy mówił: przez krzyż idzie się do zmartwychwstania, innej drogi nie ma. I dlatego krzyże naszej ojczyzny, krzyże nasze osobiste, krzyże naszych rodzin muszą doprowadzić do zmartwychwstania, jeżeli łączymy je z Chrystusem, który krzyż pokonał. Ksiądz Leon Kantorski z Podkowy Leśnej 6 czerwca 1982 roku mówił o zakłamaniu komunistycznej ideologii. Co znaczy człowiek w socjalizmie? Człowiek wielkie słowo. Socjalizm wszystko dla człowieka. I wtedy tego człowieka kopie się i depcze. Kolbą pistoletu maltretuje. Wykańcza fizycznie. Prowadzi do pęknięć, do zniszczenia nerek, śledziony. To jest człowiek w socjalizmie. Kazanie księdza Kantorskiego spowodowało oficjalny protest władz warszawskiej kurii metropolitalnej. Odpowiadając na zarzuty, ksiądz Kantorski wyjaśniał: człowiek w socjalizmie to wielkie słowo w tzw. krajach socjalistycznych, ale tylko w propagandzie. Czym naprawdę jest człowiek, pokazał stan wojenny w Polsce. To odebrać mu wolność, ducha, przykuć do roli itd. W W stanie wojennym represjonowano bardzo wielu ludzi, wśród nich byli również kapłani. 5 marca 1982 roku został aresztowany ksiądz Sylwester Zych i oskarżony o współudział w zabójstwie sierżanta Zdzisława Karosa, postrzelonego śmiertelnie podczas próby rozbrojenia. Na komendzie był bity i maltretowany. 8 września 1982 roku Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał go na karę 4 lat pozbawienia wolności. 2 miesiące później Sąd Najwyższy podwyższył wyrok do 6 lat więzienia. Karę odbywał w więzieniu w Braniewie, jednym z najcięższych w ówczesnej Polsce. Utrudniano mu kontakty z otoczeniem, a także dostęp do opieki medycznej, mimo że znacznie podupadł na zdrowiu. Niszczono także dewocjonalnie i karano dyscyplinarnie. Interwencje w jego sprawie prymasa Polski kardynała Józefa Glempa nie przynosiły początkowo rezultatów. W sierpniu 1984 roku prymas Polski pisał do księdza Zycha: Drogi księże Sylwestrze, pamiętam o Tobie i proszę Boga, aby kapłaństwo, które tak cenisz, jaśniało także w cierpieniu. Da Bóg, że po okresie trudnej próby i doświadczeń będziesz mógł wrócić do służby duszpasterskiej. Matce Bożej Cię polecam. 31 sierpnia 1982 roku zatrzymano w Gdyni księży Tadeusza Karacha i Jana Borkowskiego z Gdyni. Zatrzymani kapłani na podstawie fałszywych oskarżeń zostali skazani 6 listopada 1982 roku na karę 3 lat pozbawienia wolności. Przed ogłoszeniem wyroku ksiądz Borkowski powiedział: Jestem kapłanem od ponad 10 lat. Starałem się zawsze głosić naukę Chrystusa o miłości i przebaczeniu. Gdybym podniósł kamień, o, to jestem oskarżony. Nie mógłbym głosić ludziom Chrystusa. Nie mógłbym stanąć przed młodzieżą, ani sprawować najświętszej ofiary. Wśród represjonowanych kapłanów był także znany kaliski jezuita ojciec Stefan Dzierżek. 8 stycznia 1983 roku został skazany na rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata za urządzenie patriotycznego wystroju żłóbka w grudniu 1981 roku. 10 maja 1983 roku Kolegium do Spraw Wykroczeń w Kaliszu skazało nieugiętego kapłana na 2 miesiące aresztu za to, że 8 maja 1983 roku zorganizował publiczną zbiórkę ofiar pieniężnych na uiszczenie grzywny. 70-letniego jezuitę osadzono w zakładzie karnym w Strzelinie. Kościół w czasie stanu wojennego udzielał schronienia działaczom opozycji. I tak na przykład Marian Piłka ukrywał się przed Służbą Bezpieczeństwa w rzeszowskim klasztorze ojców Bernardynów. W kościołach organizowano wystawy. Występowali czołowi artyści polskich scen jak Maja Komorowska czy Anna Nechrebecka. Odbywały się przedstawienia teatralne, w których brały udział całe zespoły teatralne na czele z Teatrem 8 Dnia z Poznania. Odbywały się odczyty i spotkania. Odbywały się koncerty. Jednym z artystów koncertujących właśnie wówczas był Przemysław Gintrowski. Kolejną formą manifestowania uczuć patriotycznych, kolejną formą sprzeciwu wobec tej rzeczywistości stanu wojennego, wobec represji, wobec odbierania Polakom wolności, był patriotyczny wystrój żłobków i grobów pańskich. Funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa donosił 6 kwietnia 1983 roku. Kościół Franciszkanów w Gnieźnie, postać Chrystusa ułożona na cegłach w pomieszczeniu przedstawiającym celę więzienną. Przed celą ułożono flagę biało-czerwoną, a na niej białej części wypisano czerwonymi literami hasło: My zwyciężymy. Obok grobu napis o treści: Błogosławieni będą ci, którzy ponoszą cierpienie za sprawiedliwość. Kalisz. W kościele jezuitów przy grobie wypisano hasło: Poległym za ojczyznę 1939-45, 1970-1976, 1981-82. W kościele farnym w Czasnyszu przedstawiono następującą dekorację: Wózek więzienny wypełniony ziemią, a na niej krzyżyk. Rama obita biało-czerwonym płótnem i z zawieszonymi na niej kajdanami oraz czerwoną plamą symbolizującą cieknącą ranę. W czasach stanu wojennego Kościół stał się ostoją wolności, Kościół stał się miejscem, gdzie ludzie mogli mówić co chcą, gdzie mogli spokojnie działać. Kościół udzielał schronienia wszystkim tym, którzy tego schronienia potrzebowali, niezależnie czy byli wierzący, czy byli niewierzący, czy mieli poglądy prawicowe, czy mieli poglądy lewicowe. Kościół starał się pomagać wszystkim, którzy tej pomocy wówczas wymagali. Ale ten obraz sytuacji w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego byłby niepełny, gdybyśmy nie wspomnieli, gdybym nie wspomniał jeszcze o największym z Polaków, o Janie Pawle II. 16 grudnia 1982 roku Ojciec Święty Jan Paweł II apelował do władz Polski Ludowej. Trzeba wrócić na drogę odnowy, kształtowanej drogą dialogu, przy poszanowaniu praw każdego człowieka i obywatela, przy szczególnym poszanowaniu praw człowieka pracy. Polacy mieli oparcie w polskim kościele. Polacy mieli oparcie w wikarych, proboszczach, biskupach, w episkopacie, w posłudze prymasa Polski, ale mieli również poparcie, wsparcie u Jana Pawła II, u świętego Jana Pawła II, u tego wielkiego Polaka, wielkiego papieża. I takim wyjątkowym wydarzeniem w czasach stanu wojennego, kiedy ten stan wojenny został zawieszony, ale nie został jeszcze zlikwidowany, była druga pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny w czerwcu 1983 roku. Polacy znowu mogli chociaż przez chwilę poczuć się wolni. Wszędzie, gdzie pojawiał się papież, pojawiały się olbrzymie tłumy, olbrzymi entuzjazm i las transparentów Solidarności. Wszędzie celebry z udziałem Ojca Świętego kończyły się hymnem Boże coś Polskę i lasem rąk podniesionych do góry w geście chwał, w geście wiktorii, w geście zwycięstwa. Ale ważne było nie tylko to, że ludzie pisali na transparentach to, co było dla nich drogie i o czym myśleli, że mogli śpiewać Ojczyznę wolną, racz nam wrócić Panie i pokazując na chwał wyrażać swoje przekonanie o ostatecznej klęsce komunizmu. Ale ważne było to, co Ojciec Święty mówił. W Katowicach na przykład. Sprawa, która toczy się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, posiada głęboki sens moralny. Nie może ona być rozwiązana inaczej, jak na drodze prawdziwego dialogu władzy ze społeczeństwem. We Wrocławiu wierni usłyszeni. Chciałbym równocześnie zabezpieczyć te słuszne łaknienie i pragnienie sprawiedliwości szerokich rzesz moich rodaków od wszystkiego, co je zniekształca i osłabia. Ale równocześnie też chciałbym uwolnić je i obronić przed wszystkimi zarzutami i pomówieniami, skądkolwiek by one płynęły. W Krakowie Jan Paweł II mówił: naród bowiem, jako szczególna wspólnota ludzi, jest również wezwany do zwycięstwa mocą wiary, nadziei i miłości, do zwycięstwa mocą prawdy, wolności i sprawiedliwości. Obok słów, które wypowiadał Ojciec Święty Jan Paweł II, obok postawy milionów wiernych, ważne były również gesty. Taki najbardziej wymowny gest to było spotkanie Ojca Świętego z Lechem Wałęsą 23 czerwca 1983 roku, co było powszechnie odczytywane jako akt poparcia dla zdelegalizowanej Solidarności. Przywódca Solidarności tak wspominał to niezwykłe spotkanie. O czym będziemy rozmawiać? Zapytał, uniósłszy przy tym znamiennym geście ręce ku górze i ścianom, jakby chciał powiedzieć, że i one będą świadkami naszej rozmowy. Zrozumiałem. Mówiłem więc o stoczni, o ludziach, których znam, jak naród żyje, co czuje, jakie ma nadzieje. Rozmawiało mi się tak, jak u mnie w domu, spokojnie, bez żadnego napięcia. Po spotkaniu z Lechem Wałęsą, Jan Paweł II odleciał do Rzymu. Niecały miesiąc po zakończeniu tej niezwykłej pielgrzymki papieskiej zniesiono w Polsce stan wojenny. Zawieszony został pod koniec roku 1982, Wniesiony został ostatecznie w lipcu 1983 roku. Minęło kolejnych 6 lat i komunizm w Polsce zaczął się walić. Warto pamiętać o tych tragicznych doświadczeniach stanu wojennego. Trzeba modlić się za wszystkich, którzy na skutek tych wydarzeń stracili życie. Trzeba pamiętać o tych wszystkich, którzy brali w tym udział, którzy dawali świadectwo prawdzie, a dzisiaj często żyją w biedzie, dzisiaj często mają kłopoty zdrowotne, często mają bardzo niskie emerytury i trzeba im pomóc dobrze, godnie przeżyć te trudne dla nich często lata starości podeszłego wieku. Ale trzeba też pamiętać, że był to niezwykły okres w dziejach polskiego Kościoła, że był to kolejny okres w dziejach naszego narodu, gdzie życie narodu biegło tym samym torem, co życie Kościoła, gdzie Kościół był wielką ostoją, wsparciem dla życia wszystkich Polaków. I to jeden z wielu powodów, dla których wszyscy, jako Polacy, jesteśmy Kościołowi wdzięczni. Jesteśmy jego dłużnikami i powinniśmy o tych wielkich zasługach Kościoła dla polskiej niepodległości pamiętać każdego dnia.